Książki pod lupą.
O nowej powieści Irwina Welsha rozmawiają Michał Dąbrowski i Marek Ławrynowicz.
Dzisiaj porozmawiamy o książce Irwina Welsha Trainspotting Zero, wydanej przez wydawnictwo Replika. Kilka słów o autorze. Irwin Welsh jest polskim pisarzem, znanym głównie dzięki swojej debiutanckiej książce Trainspotting, a także ekranizacji Danny'ego Boyla. Ten film uruchomił jakby karierę filmową. Film jest kultowy, książka jest kultowa. Mało osób wie, że Welsh nie napisał tylko Trainspotting. Napisał również Ohydę, Clay, kontynuację Trainspotting pod tytułem Porno, się dziejąca 10 lat po debiucie. Ja mam kilka innych książek, jakieś zbiory opowiadań, sztuki teatralnej i tak dalej. W 2012 wydał prequel do Trainspotting, Skag Boys. W Polsce właśnie ukazała się w tym roku jako Trainspotting Zero. No i tutaj właściwie obserwujemy jak bohaterowie właśnie, czyli Mark Renton, Spad, Begbie czy Sick Boy już znają się, ale ich jakby powiedzieć lot w dół się tutaj zaczyna i tak naprawdę przyspiesza. Książka jest taka, można powiedzieć, typowa dla Welsha, bo nie ma tutaj ani tematów tabu. Dużo się dzieje, jest mnóstwo jakichś takich postaci drugoplanowych, które się non-stop przewijają, a także sama konstrukcja tej książki, gdzie każdy rozdział jest widziany z perspektywy innej osoby. To są takie właśnie, przynajmniej dla tej serii Trainspotting, typowa charakterystyka. No i ogólnie rzecz biorąc, Welsh, jeśli chodzi o fabułę tej książki, to nie bierze jeńców, czyli naprawdę tutaj jest wszystko. Jakieś wynaturzenia, seks, branie narkotyków na potęgę, picie alkoholu, bójki. I mam wrażenie, że tak jak wydawało się, że Trainspotting, pierwsza część jest wykręcona, Porno jest już bardziej śmieszne niż wykręcona, tak tutaj jest zatrzęsienie tych wszystkich cech.
No, warto też chyba powiedzieć o epoce, bo to już jest książka w jakimś sensie historyczna. To jest moment, kiedy Margaret Thatcher rozprawia się ze związkami zawodowymi. Właściwie od tego tematu ta książka się rozpoczyna. To się wiąże ze śmiercią młodszego brata, głównego bohatera, co jakby stanowi taki konglomerat upadku tej rodziny Marka Rentona, ponieważ to jest bohater dosyć taki w pierwszym momencie pozytywny. Jest na uczelni, ma fajną dziewczynę, jest niegłupi, ta rodzina jest całkiem fajna. No i upadek statusu ojca bohatera, całej rodziny i całego tego środowiska, bo to jest opowieść o klasie robotniczej. Myśmy już trochę o tym zapomnieli w Anglii, o tych problemach taczeryzmu, o tej straszliwej walce związków zawodowych z Żelazną Damą i o tym wszystkim. Ale wtedy chyba pojawiła się właśnie ta grupa społeczna podpisująca się pod hasłem No Future. Pojawił się punk, pojawiły się te wszystkie formy protestu, chociaż nie wiem, czy bohaterowie tej powieści akurat protestują.
Się wydaje, że oni żyją w takiej swojej własnej bańce po prostu, że tutaj się upić, tutaj pójść do pubu, komuś mordę obić, zaliczyć jakieś panienki. Mi się wydaje, że oni mają wszyscy jakieś takie tendencje do tego, żeby prowadzić takie życie. Nikt im nie każe. To jest taki przykład zabawy, która się wymyka spod kontroli zupełnie.
Na okładce napisano: genialnie zabawna, straszna, odjechana powieść, niepozbawiona energii debiutu Welsha, ale ja nie wiem, czy naprawdę tak jest. Bo o kim jest ta książka? O grupie młodych ludzi, których ja bym nazwał bezdennie głupimi. To jest dla mnie grupa idiotów, którzy wypełniają czas w jedyny możliwy sobie sposób. I to jest zabawne, to jest fajne, ale w miarę upływu tej powieści, a ona ma stron 523, to jest coraz mniej zabawne. Te ich zabawy coraz bardziej zaczynają nas trochę nudzić, no bo to jeszcze jeden alkohol, jeszcze raz damy sobie w żyłę, jeszcze jedna dziewczyna przypadkowo spotkana i tak właśnie w kółko i tak bez końca. I właściwie nie wiadomo w jakim celu, co jest bezcelowe wszystko, natomiast ma ciężkie reperkusje.
Zgadzam się z tobą, że ta książka przy tej konstrukcji fabuły to powinna mieć 200 stron. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale będzie teraz w kinach w przyszłym roku ekranizacja drugiej części Trainspotting, więc bardzo możliwe, że to jest taki skok na kasę trochę.
No i tu jest właśnie historia pomiędzy pisarzem, któremu się trafia los na loterii. Jego powieść zostaje zekranizowana i to zekranizowana w taki sposób, że powstaje film kultowy, a równocześnie zaczyna się presja. Skoro już tu ci się udało, to teraz to warto drążyć, to jeszcze na tym zarobimy, jeszcze na tym. Poza tym zaczynał tą przygodę z tym tematem i z tymi bohaterami jako młody pisarz, to był debiut.
No tak.
Teraz jest pisarzem zbliżającym się do 60.
58 rocznik jest w Polsce.
Właśnie, czyli jest starszym panem, który pisze dalej o młokosach z Edynburga. Wtedy, kiedy pisał to jako swój debiut, to było naturalne, że pisze o tej epoce, to jego epoka, o tych bohaterach, bo to oni są tacy jak jego kumple. To wszystko się trzymało kupy, pisze o sprawach, które zna, które jego rówieśnicy po prostu łykają od razu, bo to jest ich życie, bo to jest ich świat. A teraz jest starszym panem, który niewiele ma do powiedzenia.
Kończąc rozmowę, mi się właśnie nasuwa cytat z piosenki Kazika. Najbardziej mi teraz wkurza u młodzieży to, że już więcej do niej nie należę.
No właśnie, to sobie autor Trainspotting Zero powinien uświadomić.
Idź dalej, idź pod wiatr, idź dalej poprzez deszcz. Nudziliśmy się z Bilim na tym porannym spacerze w deszczu. Marzliśmy, bo trzeba było czekać na ledwo dyszącego dziadka bez sensu. Nie dawał już rady. Zaraz za wieżą raptownie się zatrzymał, zesztywniał i z mlaskaniem wciągnął wielki haust powietrza, jakby próbował wyssać z płuc tkwiący tam szrapnel. Wargi wykrzywił dziwny uśmiech, który ustąpił miejsca kaszlowi i prychaniu, potem przewrócił się w zwolnionym tempie, osuwając się na asfalt esplanady. — Zostań tu — nakazał Billy. — Ja ściągnę pomoc. Biegł nabrzeżem, zatrzymał się przy dwóch nastolatkach, którzy nie wiedzieli, gdzie podziać oczy, dał im spokój i przeleciał przez drogę. Biegł tylko do sklepów, żeby skorzystać z telefonu i zadzwonić po pomoc, ale wtedy myślałem sobie, że ucieka, zostawiając cały kłopot na mojej głowie. Choć marzenia się rozwieją. Także patrzyłem, jak dziadek umiera. Od czasu do czasu spoglądałem na morze, gdy już nie mogłem znieść tego groteskowego i niezrozumiałego widowiska. Bo gdy z trudem łapał spurpurowiałą twarzą powietrze i wybałuszał oczy płaza, miałem uczucie, że wziął się tutaj z oceanu i nie zdążył wrócić z odpływem. Miałem ochotę kazać, żeby wrzucili go do wody, chociaż nie miało to żadnego sensu. Najpierw poczułem, a potem zobaczyłem tę kobietę, rówieśniczkę mamy, być może nieco młodszą. Pocieszała mnie. Jej piersi tłumiły szlochy, których sobie nie uświadamiałem, a dwóch mężczyzn starało się pomóc dziadkowi, którego już nie było. Idź dalej. Billy przybiegł z powrotem, patrzył na mnie ze złością, jak gdyby to przeze mnie dziadek Renton zmarł przed przyjazdem karetki. Pamiętam, że tamta kobieta chciała mnie zabrać ze sobą. Ja nie miałem nic przeciw temu, bo była dla mnie dobra, ale Billy popatrzył na nią groźnie i pociągnął mnie za rękę. A kiedy zabrali dziadka, objął mnie ramieniem, a potem kupił nam po lodzie na czas milczącego powrotu do pensjonatu. Rodziców i babci Renton nie było, ale zajęła się nami ciotka Alice.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotował Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa: madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!